Henryk Szczepański pod pruską pikielhaubą. Luitrol, ostatni sołtys wsi Katowice, miał karczmę przy Teichstrasse 19, później Stawowa, obecnie Szewczyka. Jeszcze w latach 70. XIX wieku była ulubionym miejscem spotkań młynarzy i giserów. W 1892 roku na tej parceli stanęła wytworna kamienica z narożnym wykuszem zakończonym wieżyczką w kształcie pruskiej pikielhauby. W 2 lata później otwarto tu komfortowy hotel Kaiserhof. W 1923 roku hotel zamknięto, a restauracja z dancingiem otrzymała nazwę pod nową gwiazdą. Na jednym z pięter rezydowała loża wolnomularska, oficjalnie występująca pod nazwą Concordia. Żydowskie Stowarzyszenie Humanitarne Bnei Brit, Synowie Przymierza. W Światowym Rejestrze miała sygnaturę 4340. Byli to Żydomasoni, którymi straszyła dawna propaganda, a którzy i dziś niczym widmo pojawiają się w politycznych zawołaniach szowinistów. W katowickiej loży najważniejszym wydarzeniem była inicjacja polegająca na złożeniu przez adepta przysięgi posłuszeństwa i wierności ideałom zakonu. Po odebraniu ślubowania prezydent wręczał mianowanemu bratu certyfikat będący czymś w rodzaju paszportu ze statutem Bnei Brit. Kilka takich egzemplarzy ocalało w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej. Ceremonia wtajemniczenia miała w sobie coś z urzędniczej powagi. Była jednak podniosła i wzruszająca, choć nie tak udramatyzowana i rycerska, jak na przykład u Stefana Żeromskiego na Kartach Popiołów, który tam opisał wolnomularskie zaprzysiężenie Rafała w niemiecko-warszawskiej loży Zum Goldenen Leuchter, podległej Wielkiemu Wschodowi w Berlinie. Emocjonująca i pobrzmiewająca szczękiem oręża scena z Heleną de Witt rozdającą siostrzane pocałunki w szpalerze salutujących masonów, dobrze znana polskim miłośnikom literatury i filmu, rozgrywała się kilkadziesiąt lat wcześniej, w innej epoce, w której kostium i oficjalna celebra bywały o wiele ważniejsze niż w Katowicach na progu XX wieku. Na kwadrans przed uroczystością ślubowania kandydaci w czarnych frakach, białych krawatach i rękawiczkach spotykali się w poczekalni sąsiadującej z salą inicjacji. Brat sekretarz wypełniał ich metryki zakonne, a mentor przypominał o znaczeniu cnót, jakim będą służyli w zakonie. Mówił im: zakon Bnei Brit powinien stanowić miejsce spotkania wszystkich Żydów, którzy w wiecznym pośpiechu i egoistycznym pędzie świata zachowali ciepło dla innych, postrzegają wyższe cele niż nagie materialne interesy. Kandydatowi składającemu przysięgę wręczano powróz, tablicę z boskimi przykazaniami oraz laskę, symbol egipskiej niewoli. Przechodził pod parabolicznie sklepioną bramą, uznawaną za alegorię życia. Nad nią unosił się dwuskrzydły cherubin, utożsamiany z dwoistością ludzkiej natury, ciała oraz duszy dążącej do prawdy. Menora była godłem zakonu Bnei Brit. Każdy z jej płomieni miał znaczenie rytualne. Zebrani recytowali fragmenty pięcioksięgu lub psalmy oraz modlitwy o błogosławieństwo Boże. Po zaprzysiężeniu stawali się braćmi. Z konfratrami i prezydentem mogli wymieniać symboliczne pozdrowienie: widzieć, słyszeć, milczeć, pomagać. Loża, jak rodzina, miała być miejscem, które chroni się przed oczami niepowołanych.